Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry, Agnieszka Michajłow. Dziś w programie goście Barbara Brzezicka, radna Sopotu, Partia Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jarosław Wałęsa, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Witam.
I Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od polityki międzynarodowej, ale właściwie to jest integralna kwestia polskiej polityki, czyli plan Donalda Trumpa dla Ukrainy. Chyba trudno mówić o planie pokojowym, tak mi się wydaje. Co wy w ogóle rozumiecie z tego, co się obecnie dzieje? Bo mamy do czynienia z ujawnionym 28-punktowym planem. Dosyć często się o tym mówi, ale tak, Ukraina ma się zobowiązać, że nie wejdzie do NATO, ma ograniczyć część swoich wojsk, ma oddać obwód doniecki i ługański, Donbas też ma być rosyjski, mają być wybory w ciągu 100 dni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O elemencie polskim jeszcze za chwilę. Teraz odbyły się rozmowy w Genewie. Obie strony, ale to w takim bardzo dyplomatycznym tonie, mówią, że jest dobrze, że dobre są rozmowy. Co wy rozumiecie z tego, Jarosław Sellin?
W Genewie rozmawiają Amerykanie z Ukraińcami, doprecyzujmy, tak? Ale poza tym są też rozmowy w różnych formatach. Ukraina rozmawia z kilkoma przywódcami państw europejskich. Niestety wśród nich nie ma Polski, ale to inny temat. Natomiast generalnie można powiedzieć tak. Po pierwsze, nie wiemy dokładnie, co w tych punktach jest, dlatego że to był przeciek medialny. I nie mamy potwierdzenia, że dokładnie te 28 punktów, które znamy z przecieku medialnego, to jest to, co otrzymał na biurko Wołodymyr Zełenski.
Ale nawet strona amerykańska jakoś szczególnie nie zaprzecza temu, tak?
Ale rzeczywiście ultimatum jest, że do czwartku Wołodymyr Zełenski do czegoś ma się ustosunkować i ma termin do czwartku. Nie wiedząc dokładnie, co jest w tych punktach i nie wiedząc dokładnie, co się koryguje w tych punktach, bo teraz się właśnie to dokonuje i w rozmowach ukraińsko-amerykańskich i w postulatach, które niektóre kraje europejskie składają, należy powiedzieć chyba tak. Dobrze by było, żeby ta wojna się zakończyła. Dobrze by było dla wszystkich, również dla Polski. Ale nie może też być tak, żeby ona się zakończyła takim kompromisem, czy takimi ustępstwami, które by oznaczały, że za jakiś czas Rosja zaatakuje ponownie.
A te ujawnione impetem. Propozycje, no tak wyglądają. Że to
jeżeli
nie jest
one są
kompromis.
Prawdziwe, to tak wyglądają niestety. I one by oznaczały, że na przykład pod względem terytorialnym Ukraina doznała pierwszego rozbioru już w 2014 roku, 7% terytorium. W czasie tej wojny 20% terytorium pod kontrolą rosyjską, a gdyby miała oddać cały Donbas, 25% terytorium. My wiemy z naszej historii, co to są rozbiory, że one się nie kończą. One potem są kontynuowane aż do końca, aż do zniszczenia w całości państwa.
Dobrze, ale panie pośle, jeśli taka propozycja byłaby faktycznie prawdziwa, no to trudno uznać, że strona amerykańska dąży do sprawiedliwego pokoju.
Strona amerykańska prawdopodobnie dąży do zakończenia wojny, bo to jest jej, mówi to od samego początku prezydent Donald Trump, że on chce wojny, które są w świecie, kończyć. Natomiast należy dyskutować z tymi pomysłami, bo one z punktu widzenia Ukrainy i bezpieczeństwa też Europy, one nie są najlepsze, jeżeli są prawdziwe. One nie są najlepsze i zagrażają na przyszłość. Pewnie Amerykanie kalkulują bardzo szeroko, że chcą cały czas tą Rosję odrywać od tych Chin, co jest moim zdaniem nierealne, ale ta wiara tam ciągle jest i w związku z tym, jeżeli się z tą Rosją jakoś dogadamy na takich warunkach, że ta Rosja będzie w miarę zadowolona, to być może ten plan się uda. To jest naiwność. Ja od samego początku administracji Trumpa też to mówiłem jako pisowiec, że to jest naiwność, że można oderwać Rosję od Chin, ale administracja amerykańska musi się tego nauczyć, musi się o tym przekonać, że to nie jest możliwe i wtedy będzie twardsza wobec Rosji, ale moim zdaniem ciągle tym marzeniem oderwania Rosji od Chin w perspektywie wielkiego konfliktu z Chinami cały czas ta administracja żyje. Więc to jest problem dla nas, dla Europy, dla całego świata Zachodu, bo my powinniśmy być razem. Europa z Ameryką powinniśmy w sprawie tych konfliktów i z Rosją, i z Chinami w przyszłości powinniśmy być razem.
Jarosław Wałęsa, pytanie to samo, ale także ten kontekst, który podjął już tutaj pan poseł Sellin, czyli dlaczego w żadnych z tych formatów nie ma Polski, jak okazuje się, że w tym planie jest właściwie pewna rola, którą ma odegrać Polska, czyli myśliwce mają być w Polsce. Co prawda, muszę wam powiedzieć, że ja nie rozumiem, bo raz mówi się europejskie?
No,
A
potem natowskie, więc właściwie...
Bo tam nie jest napisane, tylko że jakieś myśliwce.
Żyjemy troszeczkę w dwóch różnych rzeczywistościach.
Czy kto?
My wszyscy, bo z jednej strony kilka dni temu dowiedzieliśmy o tym wielkim planie, 28 punktów, które nakreśla precyzyjnie, co musi się wydarzyć, żeby ten pokój nastąpił. Następnie mamy sygnały, nie wiem na ile one są sprawdzone, ale czytałem i przeglądałem doniesienia z Ameryki, że Marco Rubio wydzwaniał do senatorów republikańskich i mówił im, że to nie jest tak naprawdę plan amerykański, tylko to jest lista życzeń rosyjska, która została przedstawiona i specjalnie upubliczniona z tamtej strony, żeby wywierać jakiś nacisk na Rosjan. W międzyczasie to Donald Trump jakby uwiarygadniał ten plan przez dodatkowe naciski na Załęskiego. Więc to jest jedna rzeczywistość. Druga rzeczywistość to jest taka, z którą obudziliśmy się dzisiaj. To znaczy nagle mamy sygnały, że jest jakieś porozumienie, czy jest pewna zgoda pomiędzy Amerykanami i Ukraińcami w sprawie tego planu, że są na dobrej drodze, żeby dojść do jakiegoś kompromisu. Fakty są jednak takie, że ta rozbieżność jest niepokojąca. Ten chaos informacyjny jest bardzo niepokojący, a my zostajemy tylko z jedną myślą, przynajmniej ja zostaję z taką jedną myślą. Nic o nas bez nas, tak? I to dotyczy również Ukrainy i to też dotyczy Polski. Jeżeli ktoś będzie nam mówił, jakie wojska mogą stacjonować w Polsce, albo ile wojska Ukraina może mieć, albo nie będzie mogła mieć po zawarciu tego pokoju, no to ja się pytam, kto tak naprawdę ma o tym decydować. Wydaje mi się, że nie możemy cofać się do tych wydarzeń sprzed ubiegłego wieku, kiedy to decydowali ci najwięksi na sprawie tych mniejszych. Nie, my musimy jednak zdawać sobie sprawę, że to tutaj, tu w Europie musimy być też współdecydujący o tym, co się wydarzy. Więc w tej chwili zakończę tak, jak rozpocząłem. Jest pewien chaos. Chaos informacyjny. Tak naprawdę nie wiemy, jaki był oryginalny plan. Nie wiemy, czyj był ten oryginalny plan, bo Amerykanie się trochę z niego wycofują, a jednocześnie Donald Trump naciska. I teraz się okazuje, że nalega, że Ukraińcy nie są wdzięczni za pomoc, którą otrzymują, a jednocześnie dzisiaj się dowiadujemy, że Załęski jest zadowolony z rozmów, które zostały przeprowadzone ostatnio. Także tutaj jest naprawdę więcej chaosu niż rzetelnej informacji.
Barbara Brzezicka, z tego końca wojny chyba nie będzie.
Z tego nie i tutaj chciałam bardzo mocno podkreślić ten brak Polski, no bo to jest porażka też polskiego rządu, że w Genewie są przedstawiciele Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a nie ma dużego państwa na granicy Unii Europejskiej i na granicy z Ukrainą, kluczowego dla tego konfliktu i to jest nasza ogromna porażka, bo
tak jest?
Nasz głos tam musi być słyszalny, tak? To nie może być tak, że my traktujemy tych partnerów z Francji czy z Niemiec jako jakichś przełożonych, tak? My wreszcie musimy stanąć w tej Europie, bo nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od bezpieczeństwa Europy. I tutaj też nie miejmy złudzeń. My nie możemy stawiać wszystkiego na Stany, nie możemy na przykład eksportować całego naszego trotylu do Stanów, żeby potem nie mieć własnej amunicji. Musimy stawiać na bezpieczeństwo europejskie, musimy być partnerem dla partnerów europejskich i ta nasza obecność w Genewie tutaj jest kluczowa, a jej nie ma, ponieważ za to odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Ja przypomnę, że jesteśmy po spotkaniu ambasadorów i ministrów przy NATO, także też bierzmy pod uwagę, że są rozmowy różne.
Ale teraz w wąskich gronach się rozmawia.
Zapraszanie do tego formatu. To jest jakieś pokłosie tej naszej polityki wewnętrznej, w której na zewnątrz idzie sygnał, że w Polsce nie ma zgody w zakresie polityki zagranicznej, że są dwa ośrodki prowadzące politykę zagraniczną? Nie, Jarosław Sellin.
Po pierwsze, mi się wydaje, że jednak obecny premier Polski i minister spraw zagranicznych nie mają czego szukać w Waszyngtonie, ze względu na to, co wygadywali o Trumpie.
Ale jest prezydent, który mógłby szukać.
Nie przewidując tego, że Trump może zostać ponownie prezydentem Polski. A to były straszne rzeczy. A to były straszne rzeczy, które oni wygadywali.
Nie,
rozmowy teraz z krajami europejskimi są na poziomie rządowym. Nawet jeśli prezydent Macron uczestniczy w tych rozmowach, to dlatego, że tam jest system prezydencki, który jest jednocześnie rządowy, tak? Ale jest Starmer, jest Merz i powinien być Tusk, ale go nie ma. Moim zdaniem właśnie z tego powodu, że z Tuskiem administracja amerykańska rozmawiać nie będzie. To po pierwsze. Po drugie, moim zdaniem błędy Wołodymyra Zełenskiego, że on nie uszanował jednak tego, że Polska była pierwszym pomagającym, pierwszym ambitnie pomagającym krajem, uratowała tak naprawdę Ukrainę w tych pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny. Pomogła najbardziej też w sensie humanitarnym i każdym innym, a jednak telefony Wołodymyr Zełenski wykonuje do Berlina, do Paryża, do Londynu, ale nie do Warszawy. I też nie przyjeżdża. Więc moim zdaniem tutaj te dwa czynniki grają tę rolę, że Polski tam nie ma. A jeśli widzą w Berlinie, w Paryżu i w Londynie, że, a nawet w Rzymie, że Zełenski nie dzwoni do Warszawy, to po co oni mają jeszcze
tę Warszawę? Ale rozumiem w kontekście, że nie przyjeżdża do nowego prezydenta, tak?
Proszę?
Że nie przyjeżdża Zełenski do nowego prezydenta. No
albo
bo
telefon, wcześniej... albo po prostu uzgodnienie, albo zaproszenie, albo po prostu zwykła prośba. Słuchajcie, ja chcę z Europą rozmawiać, chcę, żebyście też tam byli, tak? Żeby Warszawa też tam była. Nie ma tej prośby. A więc moim zdaniem złe relacje z Trumpem i błędy Zełenskiego.
Dlaczego prezydent Nawrocki nie odpowiada na apele płynące z Ukrainy, z Kijowa?
O
jakiś kontakt, o nawiązanie jakiejś relacji. Od zaprzysiężenia było co najmniej kilka sygnałów, kiedy właśnie to nowy prezydent Polski powinien jakoś zareagować. Tymczasem on ostatecznie pokazuje, że nie interesuje go rozmowa z Załęckim. I to jest niepokojące, że tego z jakiegoś powodu pan nie dostrzega, że tutaj mamy wielki problem, że prezydent Polski zamiast pomagać, współdziałać z rządem, robi wszystko, żeby tworzyć jakieś dodatkowe ośrodki.
Proszę zwrócić uwagę na oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego zaraz po ujawnieniu się tego nie wiadomo czy prawdziwego, czy przesadnego 28-punktowego planu. On był też jednoznaczny i on współbrzmiał ze stanowiskiem rządu polskiego.
Tak? Oświadczenie to nie to samo, co relacje bezpośrednie.
Nic o Ukrainie bez Ukraińców i że Ukraina musi mieć zagwarantowaną suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną i tak dalej, i tak dalej. To jest. Natomiast jeśli chodzi o bezpośredni kontakt obu prezydentów, to moim zdaniem w dużej mierze to jednak zależy od Zełenskiego. Jeżeli on ciągle się spotyka i ciągle dzwoni i ciągle rozmawia z Mercem, z Macronem, ze Starmerem, z Meloni, ale nie wykonuje ani takich telefonów, ani nie sygnalizuje
ile sygnałów może wysłać,
spotkania.
No dobrze, ale poczekajcie, to znaczy, idąc tym tropem, to rozumiem, że oni się przez całą kadencję któregoś z tych prezydentów nie spotkają, tak? Może gdzieś w pół drogi?
Myślę, że kancelarie obu prezydentów pracują nad tym, żeby do takiego spotkania doszło, bo oba kraje są tym zainteresowane.
Będę trzymał za to kciuki, naprawdę.
Ale panie pośle, pan nie odpowiedział na pytanie, dlaczego nie ma nas w tym formacie. Tutaj też mówi
w tym formacie to na to odpowiedział Radosław Sikorski, który mówi wyraźnie, że nie potrzeba być w takich miejscach, kiedy doprowadziło się do rozmów wcześniej. Tak? Na poziomie NATO było spotkanie i ministrów, było spotkanie...
Tylko, że mamy teraz jakiś nowy
ambasadorów.
Punkty nowe.
Jeżeli funkcjonujemy w pewnych założeniach organizacyjnych jak NATO, to naprawdę nie potrzeba dodatkowych rozmów, jeżeli mamy to przedyskutowane z naszymi partnerami. Także pod tym względem nie potrzeba dodatkowych rozmów. Chwileczkę. A co tak naprawdę się wydarzyło w Genewie? Co tak się naprawdę wydarzyło podczas tych negocjacji? Nie wiem nic.
Rządu, to coś byśmy wiedzieli.
Obawiam się, że w tej chwili nie ma żadnych informacji, bo
nie publicznie, ale państwo polskie by wiedziało.
Nie ma niczego, o czym mógłby się pochwalić w tej chwili. Ani Załęski, ani Trump, ani nikt inny, który siedział przy tym stole.
Dobrze, takie są fakty.
Także poczekajmy.
Panie pośle, premier Tusk mówi, że będzie rozmawiał o kryzysie, o tej sprawie planu amerykańskiego rzekomego, czy prawdziwego, nie wiadomo, i problemie, który ma teraz Ukraina, gdzie? W Angolii, na szczycie Unii Europejskiej z Unią Afrykańską. To jest wstyd po prostu, że państwo tak ważne dla tej sprawy nie rozmawia w tych wąskich formatach, których te rozmowy się toczą. Nie rozmawia. Rozmowy są z Berlinem, z Paryżem, z Londynem i częściowo z Rzymem, ale nie z Warszawą.
Kropkę. Tu panowie pozostają w rozbieżności. Pani Barbara jest jakby po stronie pana posła Sejna. Zobaczymy, faktycznie będziemy się temu przyglądać. Z jakąś nadzieją, ale jeszcze po tych wszystkich uzgodnieniach jest stanowisko Rosji, a jak wiadomo, Rosji na rękę jest ta wojna, niestety. Idźmy dalej. Chciałam was zapytać o to, co się wydarzyło tydzień temu na torach w Polsce, czyli jedni mówią dywersja, zamach terrorystyczny. ale także to potem o pokłosie tego w polskiej polityce. Wielu polityków, między innymi minister spraw zagranicznych, mówi o szczęściu, że mieliśmy dużo szczęścia. Czy szczęście nam będzie zawsze sprzyjać, czy to wystarczy? Barbara Wrzecicka. A z drugiej strony, czy można się zabezpieczyć, bo dużo jest tak, że państwo nas odpowiednio nie zabezpieczyło, czy można się zabezpieczyć na akty terroru?
Oczywiście i od tego są służby specjalne. Przypomnijmy, że Komisja do Spraw Służb Specjalnych w Sejmie na przykład negatywnie zaopiniowała projekt budżetu, ponieważ służby specjalne są niedofinansowane w tym projekcie.
Tak,
a przy tego rodzaju wojnie
to
jest właśnie kluczowe, tak? Bo pamiętajmy też, że to zagrożenie, poczucie zagrożenia, które wszyscy czujemy po takich akcjach, ono jest uzasadnione, ale z drugiej strony mało prawdopodobne jest inwazja Rosji na terytorium Polski w taki tradycyjny sposób. To, z czym mamy do czynienia i co się też dzieje w Ukrainie i zresztą w drugą stronę też, to są właśnie pojedyncze ataki, czy dronowe, czy właśnie dywersja w głębi terytorium, a nie posuwanie się armii. Przypomnijmy, że Rosja nawet całego Donbasu nie zajęła, więc tutaj Ukraina pozostaje kluczowym celem. Natomiast jaki jest cel Rosji i tego, co bym nazwała jednak państwowym terroryzmem właśnie w postaci tej akcji dywersyjnej, to jest właśnie poczucie zagrożenia i też oczywiście wykorzystanie obywateli Ukrainy, którzy byli skazani w Ukrainie za dywersję, więc to, że oni w ogóle dostali się na terytorium Polski z Białorusi, to jest porażka polskich służb specjalnych, bo to są osoby, o których było wiadomo, że współpracują z Rosją. Także, więc tutaj mamy dużą porażkę
tych służb
bezpieczeństwa.
Dostały się na lewych dokumentach,
jednak, tak, tego oczekujemy od służb specjalnych, żeby takie osoby monitorowała i ten monitoring jest kluczowy. Natomiast wykorzystanie przez czy posłów Konfederacji, czy nawet pojedynczych posłów PiSu tego do jakiejś antyukraińskiej narracji jest fatalne, ponieważ Ukraina jest naszym tutaj strategicznym partnerem i tym krajem, który broni w tej chwili bezpieczeństwa Europy i w naszym czystym interesie w polskiej racji stanu jest wspieranie Ukraińców na każdym froncie, tak, i tych, którzy są w Polsce i Ukrainy w tym konflikcie z Rosją. I Rosja tutaj, jeśli chodzi o dywersję, no na szczęście nikomu nic się nie stało i miejmy nadzieję, że się nie stanie. Miejmy nadzieję, że te służby zostaną dofinansowane. Natomiast niestety Rosja bardzo mocno wygrywa wojnę informacyjną w Polsce. Ma głos, czy w postaci pana Brauna, czy w postaci, nie wiem, pana Berkowicza, czy innych.
Ostatnio też Kamilera dosyć intensywnie.
No, nie jest aż takie dziwne. I to jest fatalne, bo to jest ogromna machina informacyjna, propagandowa w internecie. Wiemy dobrze, jak to działa. I tutaj niestety na tym froncie ta rosyjska propaganda wygrywa. I wygrywa za każdym razem, kiedy polscy politycy wykonują gesty przeciwko nawet Ukraińcom mieszkającym w naszym kraju. Tak, nawet to idiotyczne moim zdaniem odebranie 800+ niepracującym osobom z Ukrainy, które nie ma żadnego znaczenia przy budżecie państwa, bo to są jakieś pomijalne zupełnie kwoty, było potwierdzeniem tych antyukraińskich nastrojów i ta linia jest dla nas fatalna, bo wspieranie Ukrainy w konflikcie z Rosją, które jest największym dla nas zagrożeniem, jest absolutnie konieczne, naprawdę niezależnie od opcji politycznej to powinno być dla nas.
Bo doraźna wojna wewnętrzna, polityczna jest ważniejsza w Polsce, prawda, niż wojna w Ukrainie.
Ale musimy tutaj precyzować język jednak, bo moim zdaniem to podwyższenie eskalacji prowokowania Polski przez Rosję polega na tym, że to nie była dywersja. Dywersja to nam się kojarzy z czymś, że atakujemy jakieś obiekty wojskowe, coś tam, infrastrukturę wojskową i tak dalej. Nie, tutaj Rosja zaplanowała zamach terrorystyczny, który zmierzał do zamordowania kilkuset osób. Bo gdyby wykoleił się jakiś pociąg z wieloma pasażerami, to taki byłby tego efekt. Także mamy kolejne podniesienie poziomu prowokowania Polski i walki z Polską też przez Rosję. I też się zgadzam tutaj z panią Barbarą, że trzeba mówić też precyzyjnie o obywatelach Ukrainy, nie zapominając, że wśród obywateli Ukrainy są też Rosjanie. Albo ludzie, którzy się czują bardziej Rosjanami niż Ukraińcami. Albo Ukraińcy, którzy zdradzili państwo ukraińskie, przeszli na drugą stronę. I dlatego
mnie też drażni
to, jeśli się mówi, że Ukraińcy próbowali wysadzić tory. Być może w sensie świadomości narodowej Ukraińcy, ale zdrajcy państwa ukraińskiego, które dzielnie walczy z Rosją, którzy przeszli na drugą stronę i tak należy to patrzeć. Czyli krótko mówiąc, Rosja to zrobiła, a nie żadna Ukraina i nie żadni Ukraińcy. To byli wynajęci po prostu terroryści przez państwo rosyjskie. No i teraz, czy służby się sprawdziły? No moim zdaniem nie. Po pierwsze, no jednak nie powinno dochodzić do takich prób. To pierwsze oczekiwanie, ze strony, które mamy w stronę służb. Po drugie, powinny być jednak bardziej poważne, to poważniejsze powinno było być to sprawdzenie, co się wydarzyło, bo jednak te 9 czy 12 pociągów, które w nocy przyjechały i tą wyrwę powiększały, to się mogło bardzo źle skończyć.
No tak, ale z tych doniesień wynika, maszynista się
okazał najdzielniejszym oficerem służb specjalnych, okazał się maszynista, tak, który zauważył wyrwę i zawiadomił, kogo trzeba. No i ten blamasz na granicy rzeczywiście. Jak mogli wjechać i jak mogli wyjechać? Dlaczego państwo polskie do czegoś takiego dopuściło? Nie wygląda to dobrze.
Znaczy nie mamy informacji od strony ukraińskiej.
Nie wygląda to dobrze.
Państwo wojny, polskie, jak się okazuje.
Państwo tak? polskie i ministrowie Kierwiński, Siemoniak i ich szef Tusk niestety źle tymi służbami zarządzają, bo tak to nie powinno wyglądać. Streściłem tę dramaturgię tych zdarzeń i tak to nie powinno wyglądać.
Wydaje mi się, że musimy zachować pewne proporcje. Po pierwsze, jeżeli strona ukraińska albo każdego innego kraju nie wyśle odpowiedniej noty do swoich partnerów, takich jak Polska, że dana osoba jest podejrzana, że jest skazana, że jest poszukiwana, no to trudno, żeby służby jakiegokolwiek kraju nagle były świadome o zagrożeniu, które przedstawia właśnie ta osoba. Więc tutaj trudno mówić o niedociągnięciach polskich służb, tylko możemy tu mówić o braku pewnej koordynacji i braku pewnej pogłębionej współpracy ze służbami na Ukrainie. I tutaj trzeba nad tym popracować, żeby zacieśnić tą współpracę na tyle, żeby właśnie ograniczać takie rzeczy.
Przecież my jesteśmy trzy lata od rozpoczęcia, nikt się wcześniej nie zorientował, że my tego, że takich informacji
można
nie mamy.
Zauważyć, że
nikt nie napisał pisma do kogoś.
Można zauważyć,
w
że tutaj, w tej chwili, kiedy mamy tą wojnę hybrydową, kiedy mamy właśnie testowanie naszych możliwości wywiadowczych, kontrwywiadowczych, to rzeczywiście ta współpraca w tej chwili musi być poprawiana, musi być przyspieszona i musi być bardziej transparentna dla naszych służb, tak żebyśmy mogli lepiej reagować. I tutaj bez dwóch zdań na pewno jest pole do poprawy tej całej sytuacji. To po pierwsze. Po drugie, musimy też się zastanowić, czy to było tylko testowanie naszych możliwości, czy to była jednak próba poważnego ataku, który zakończył się blamażem tych osób, które doprowadziły do tego ataku. Więc tutaj też musimy zdawać sobie sprawę z jednej takiej smutnej, nie tyle niepokojącej, ale jednak pewnej rzeczy. Mianowicie państwo polskie, państwo jakiegokolwiek, służby jakiegokolwiek kraju będą i starały się zabezpieczać infrastrukturę krytyczną najlepiej jak potrafi, czyli jakieś duże porty.
A pytanie, czy to jest wojsko,
a tutaj mówimy o liniach, trakcjach kolejowych. Mamy ich kilkadziesiąt tysięcy kilometrów w Polsce.
A ta linia kolejowa nie była przypadkowa.
Nie jesteśmy w stanie, każdego kraju nie są w stanie zabezpieczyć każdego kilometra takiej siatki połączeń. Więc w tej chwili polski rząd przygotowuje aplikację, która będzie dostępna również chyba na obywatel, z tego co wiem, która będzie pozwalała też reagować zwykłym obywatelom, którzy, jeżeli dostrzegą coś niepokojącego, będą w stanie szybko zareagować i powiadomić służby o tej informacji.
To się oczywiście przyda, chociaż tutaj była reakcja.
Żyjemy w tej chwili w takiej sytuacji, gdzie musimy też brać trochę odpowiedzialność na swoje ręce. Jeżeli coś zobaczysz, to dostrzeżesz, to zwróć się do odpowiednich służb, żeby też były świadome tego, że coś się dzieje. Bo jeżeli wszyscy nie weźmiemy tego ciężaru na siebie, no to nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć każdego skrawka naszej ziemi. To po prostu jest niemożliwe.
I do następnego razu, tak? Do następnego razu, w którym
nie miejmy złudzeń, że to jest kolejny etap.
Nie miejmy złudzeń, że to jest kolejny
etap wojny hybrydowej i na pewno Rosja będzie próbowała robić takie rzeczy i będzie próbowała bardziej lub mniej skutecznie również powodować zamęt polityczny i społeczny w naszym kraju. Przecież tu nie chodzi tylko o same niszczenie infrastruktury. Tu chodzi też o to, żeby powodować pewien zamęt, żeby powodować pewien konflikt, żeby zniechęcać do strony ukraińskiej. Tak? To wszystko ma jakiś cel.
Ale w Polsce cudownie, szczególnie politycy, ale nie tylko, cudownie się wpisują w takie próby zamętu, prawda?
Oczywiście, to widać.
Nie ma jakiegoś wspólnego jednego głosu. Trochę inaczej się polskie władze jednak zachowały po tym ataku dronowym, chociażby przez pierwsze godziny, nie wiem, prezydent, premier. A ale tu pani, właściwie sejmowana walanka była.
Ale pani redaktor, opozycja nie może przyjmować jakiegoś dyktatu i warunków, które w 5 punktach formułuje Donald Tusk i tak, które się sprowadzają tak naprawdę do tego, że mówi milczcie, w ogóle się nie odzywajcie, stańcie przy mnie, efekt flagi, prawda, i tak dalej, macie być
nie,
kompletnie...
Tak, to nie było.
Macie być kompletnie bezkrytyczni, żadnej krytyki, tak nigdzie w demokratycznym państwie nie ma. Jeżeli widzimy jakieś niedociągnięcia, na przykład właśnie tych służb, że tak nie powinno być, tak nie powinny działać i tak nie powinno to wszystko być zorganizowane, to mamy prawo do tej krytyki. Mamy prawo do tej krytyki i nikt nam tego prawa nie odbierze. Więc ktoś to może odbierać jako elita polityczna się kłóci, tak? Ale nie, w demokracji, nawet w sytuacjach dosyć dramatycznych, jeżeli widzimy, że ktoś zawalił, to mamy prawo to powiedzieć, że ktoś zawalił. Natomiast oczywiście, że w sprawach absolutnie strategicznych
pośle,
bezpieczeństwa
ale jak ktoś
powinniśmy współpracować.
Ma czas i ogląda posiedzenia Sejmu i obrady, to tam nie ma tylko tego, o czym pan mówi. Tam są po prostu jakieś gierki, posłowie wchodzą, wychodzą, nagrywają się, przerzucają się, ciągle jest jakieś krzyki. To nie jest żadna kultura parlamentarna.
To prawda, ja jestem posłem od 20 lat w sposób ciągły, właśnie to teraz przeżywam. I ta sytuacja się zmienia, jeśli chodzi o technikę też uprawiania polityki, tak? Ze względu na media społecznościowe, na to, że trzeba tych rolek pełno nagrać, jakieś wypowiedzi, komentować komentarze, potem komentować komentarz do komentarza i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się zmienia, ale nie miejmy pretensje do parlamentu o to, że takie rzeczy się tam dzieją, dlatego że parlament w demokracji został wymyślony właśnie po to, żeby się odbywała debata publiczna i spór polityczny, a nie na ulicach. Żebyśmy się nie bili na ulicach w ramach sporu politycznego, tylko tam się spierali, czasem też ostro. Oczywiście należy wymagać jakiejś kultury politycznej, jakiegoś dobrego języka i tak dalej, ale niektórzy te granice przekraczają i się też niektórym częściom elektoratu podobają. Natomiast spór ma prawo się toczyć i te jakieś przykazania Donalda Tuska tego nie zatrzymają, bo to jest niemożliwe, żebyśmy my nie mówili o słabościach państwa polskiego pod rządami Donalda Tuska.
Ale prawda jest, że cokolwiek by Donald Tusk nie powiedział, to wy i tak bylibyście w kontrze, bo to głównym jakby przeciwnikiem politycznym Prawa i Sprawiedliwości jest Donald Tusk.
I cokolwiek
prawda?
By Tusk nie powiedział o 5 przykazaniach, zaraz po ich wygłoszeniu natychmiast atakuje PiS i natychmiast atakuje Jarosława Kaczyńskiego, zamiast powiedzieć, porozmawiajmy, bo Polska jest w szczególnym dzisiaj momencie historycznym i uzgodnijmy jakieś, on ma władzę. To od niego zależy, czy to porozumienie z opozycją jest.
Polaryzacja, chociaż to jest linia ta Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej i PiSu, ale w ubiegłym tygodniu wróciła jeszcze taka, wydawałaby się już bardzo stara polaryzacja, czyli na po komunę, postkomunę i tych, którzy nie są postkomunistami. To jest pokłosie wyboru Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu podejmuje pierwsze decyzje, wygłosił orędzie. Decyzje to jest takie, że nie będziecie mogli pić i kupować alkoholu na terenie należącym do Sejmu, ale także ma zmienić zasady dotyczące kilometrówek. Ogólnie, a zacznijmy, jaka jest ocena. Partia Razem, czyli partia Barbary Brzezickiej, głosowała przeciwko marszałkowi z Lewicy.
Tak, znaczy my oczywiście jako pierwsi mówiliśmy i o tym problemie alkoholu w Sejmu, no w żadnym zakładzie pracy nie jest normalne, żeby w czasie pracy pić, czy o problemie nadużywania kilometrówek, których akurat posłowie koła Razem nie nadużywają. Ja osobiście nigdy nie byłam fanką SLD, czemu też dawałam wyraz, więc nie będę tutaj płakać nad tym. Natomiast w tym głosowaniu nie chodziło o samego pana Czarzastego i jego przeszłość i to, czy kim on jest. Natomiast chodziło o pokazanie tego, co się stało z umową koalicyjną, że państwo w koalicji przestrzegają tych zapisów, które są o was, tych zapisów, na które państwo się umówili między sobą, a nie mają gdzieś te zapisy, które dotyczą nas wszystkich, tak? Te zapisy, które mówiły o podwyżkach w sferze budżetowej, na przykład dla nauczycieli, czy innych osób.
A czy akurat podwyżki to były?
Ale były niższe podwyżki. Niż inflacja, to nie
były
są podwyżki.
Dla nauczycieli.
Waloryzacja to nie są podwyżki, tak? Znaczy nam wszystkim, ja też akurat jestem zatrudniona w sferze budżetowej, zasadniczo żyje się gorzej niż lepiej. Nasze wynagrodzenia są czasami waloryzowane, ale czasami te podwyżki szumnie ogłaszane są wręcz niższe niż inflacja, czyli nie mamy tak naprawdę podwyżek. Tam była cała masa innych zapisów. Obecny rząd też został wybrany taką ogromną frekwencją, to co pamiętamy, 75%, no za mojego życia nie było, bo w ogóle chyba w trzeciej RP nigdy nie było takiej frekwencji w wyborach parlamentarnych, w ogóle po to, żeby ze względu na prawa kobiet, prawa mniejszości, to zostało w ogóle zignorowane nawet na etapie tej umowy koalicyjnej, bo tam nic konkretnego nie zostało wpisane i widać, że prawie nic nie da się zrobić w tych kwestiach, na które głosowały właśnie te grupy, które się zmobilizowały na te wybory. Te grupy, które miały dość polityki PiSu, więc tutaj mamy niedotrzymanie i obietnic wyborczych, mamy niedotrzymanie umowy koalicyjnej, natomiast bardzo ważne, jak rozumiem, jest dotrzymanie tej części, która dotyczy tego, komu jaki stołek trzeba dać parlamentowi.
Jarosław Wałęsa, to do pana. Zamiast realizować program, to realizujecie umowę dotyczącą stołków.
To jest oczywiście nieprawdą, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten rząd tworzy kilka ugrupowań, kilka partii politycznych, to musimy też brać pod uwagę różne wrażliwości z wszystkich stron. Umawialiśmy się na funkcjonowanie przez 4 lata tej kadencji. I najważniejsze jest to, żeby rząd miał stabilną większość w Sejmie i w Senacie, żeby można było głosować.
W imię czegoś, tak.
Pan nie jest rozczarowany tym, że wam się nie udaje zrealizować.
Musimy też rozumieć, że to jest jednak funkcjonowanie na podstawie kompromisów, tak? A kompromisy są od tego, żeby tak naprawdę nikt nie był zadowolony, tak? Bo każdy musi coś oddać. Jeżeli ja wychodzę z jakiegoś założenia, że to jest mój program, a ty masz odmienne podejście do tego, co ja chcę zrobić, a spotykamy się w jednym rządzie, to musimy znaleźć takie rozwiązania, które zadowolą
stanowisko,
Także musimy to brać pod uwagę i nie ma się czego o co się tutaj obrażać, tylko na tym polega polityka, że niestety czasami, żeby funkcjonować, trzeba znaleźć złoty środek, który zadowoli wszystkie ugrupowania i wszystkie partie, które wchodzą w rząd koalicyjny. I to się w dużej mierze udało zrobić przez ostatnie dwa lata.
A na co pan liczy, jeśli chodzi o marszałka Czarzastego? Że co on wam teraz w jakim zakresie pomoże? To będzie lepszy marszałek niż Szymon Hołownia?
Dajmy czas na to, żeby zaczął funkcjonować. Zaczął od dużego C, znaczy dużego, no nie wiem, takie trochę absurdalne, tak?
Alkohol?
To nie jest dla mnie żaden temat, bo
czy on jest w Sejmie,
czego nie ma, nie robi dla mnie żadnej różnicy.
W Polsce to jest bardzo społecznie poważny temat.
Ale jeżeli rzeczywiście w tej kadencji wydarzyły się takie sytuacje, że posłowie brali się już za łby pod wpływem alkoholu, no to może ten alkohol trzeba
ale
po prostu
ale to pana nie jest problemem, że poseł głosuje pod wpływem alkoholu? Przecież to jest skandaliczne.
Nie ma dla mnie żadnego problemu z alkoholem, bo ja po prostu nie używam alkoholu, więc dla mnie ten temat nie istnieje, tak?
Ale widzi pan czasem posłów zawianych.
Ale nie, naprawdę. Tego samego dnia, kiedy nowy marszałek ogłosił te swoje propozycje dotyczące alkoholu i kilometrówek, mieliśmy bardzo dobre wystąpienie Radosława Sikorskiego. Tak? Wystąpienie, które jednak pokazywało...
No to chyba różne osoby mają różną ocenę tego.
No dobrze.
Jarosław Sali tego nie potwierdzi.
Ale było bardzo ważne i mocne wystąpienie ministra spraw zagranicznych. Zamiast mówić o tym wystąpieniu, mówimy o alkoholu i kilometrówkach. No to jest trochę absurdalne. I tutaj to mnie niepokoi, że zamiast koncentrować się na rzeczach ważnych, mówimy o takich tematach zastępczych.
Że nowy marszałek jest populistą po prostu, tak?
No. To zostało wprowadzone, no bo o tym się już mówiło od jakiegoś czasu, a jeżeli ktoś nie potrafi pić, no to może rzeczywiście powinno się mu tego zakazać.
Ja spróbuję poważnie i politologicznie podejść do tematu Włodzimierz Czarzasty.
A, Włodzimierz Czarzasty.
Bo osobiście go lubię. Wiem, że to ryzykowne, co teraz mówię, ale osobiście go lubię, bo się poznaliśmy pracując 6 lat w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w tym samym czasie. Byliśmy przeciwnikami, spieraliśmy się ze sobą. Afera Rywina, ja byłem po jednej stronie, on był po drugiej stronie, jeśli chodzi o wyjaśnienia tej sprawy i tak dalej, ale doceniam na przykład jego poczucie humoru, również autoironiczne poczucie humoru i tak dalej, takie rzeczy trzeba doceniać. Ale to jest na poziomie jakby uczuć osobistych, one nie są ważne. Ważna jest polityka, a w polityce co oznacza zjawisko Włodzimierz Czarzasty marszałkiem Sejmu? Oznacza, że środowisko postkomunistyczne takie wprost, bo PZPR, SLD, Nowa Lewica to jest jakby ciągłość pewna, tak? Środowisko postkomunistyczne wprost, które w 15 roku pierwszy raz było wcześniej potęgą. Pierwszy raz nie dostało się do Sejmu i wyglądało na to, że już zniknie ze sceny politycznej i to by było sprawiedliwe historycznie, że ich nie ma w ogóle na polskiej scenie politycznej. Zostało odrodzone przez Platformę Obywatelską, która wpisała na listę do Parlamentu Europejskiego 4 lata później Millera, Cimoszewicza, Rosatiego, Hibner i tak dalej, i tak dalej. Platforma zrewitalizowała formalną postkomunę w Polsce. Panie potem, wpuściła ich również na listy niektórych, nawet Bili na listy
Tusk.
swoje do Sejmu. I zasygnalizowała, że jest zainteresowana tą koalicją. I
z czym
pan się nazywa Wałęsa, dlatego do pana mówię. I z czym mamy dzisiaj do czynienia? Mamy do czynienia z sytuacją, w której po tylu latach, 36 lat od upadku formalnie komuny w Polsce, po tylu latach najważniejszym politykiem dzisiejszej koalicji rządowej w hierarchii państwowej jest postkomunista Włodzimierz Czarzasty, bo to jest druga osoba w państwie.
To jest,
to jest
obrzydliwe,
wasze dzieło. Dzieło Platformy Obywatelskiej i to mówię to do kogo?
To jest obrzydliwe, co pan mówi. Panu odpowiada Kryże.
To Jarosława Wałęsy.
Panu odpowiada Kryże. Panu odpowiada Piotrowicz.
Ale tak, kto to jest w porównaniu z drugą osobą w państwie?
To są prokuratorzy stanu wojennego, którzy skazywali takich ludzi jak Wojciech Komorowski na więzienie. A pan siedział z tym samym człowiekiem w klubie, więc niech pan przestanie mówić takie farmazony. Proszę pamiętać jedną elementarną rzecz. Każdy poseł, każdy mandat w Sejmie jest z wyboru. To wyborcy decydują, kto zasiada w polskim Sejmie i to nie pan będzie decydował o tym, kto będzie sprawował
pan
mandat poselski.
Reprezentuje...
Więc ja bym prosił, żeby pan szanował demokrację przede wszystkim. To po pierwsze. A po drugie, niech pan się uderzy w piersi, bo jest pan hipokrytą. Ma pan takich kolegów jak Kryże i Piotrowicz w swoim towarzystwie i panu te osoby odpowiadają.
A no, to nagle...
Pan poseł się po prostu zdenerwował pańskimi słowami. To jest
okropna hipokryzja. Jest pan hipokrytą i naprawdę powinien pan już naprawdę
przestać w tym temacie. Pan reprezentuje siłę polityczną, która obiecała byłym ubekom przywrócenie przywilejów emerytalnych i dokładnie to robicie. Więc jesteście w tej sprawie bardzo konsekwentni. Miało być tak i wyborcy o tym zdecydowali w 2015 roku, że już siły wprost postkomunistycznej, takiej wprost na scenie politycznej w Polsce miało już nie być i wyście tą siłę zrewitalizowali tak mocno,
to jest kolejna rzecz,
tak mocno, że drugą osobą w państwie jest reprezentant tej siły politycznej.
Ale pan tak mówi,
jest pana najważniejszym reprezentantem.
Ale pan tak mówi, jakby to nie ludzie głosowali.
Nie,
tylko jakby nad wszystko głosować. To ludzie głosują. Ludzie wybierają.
Tak, 22 tysiące osób zagłosowało za Włodzimierzem Czarzastym, a on mówi, że reprezentuje 11 milionów w swoim orędziu, tak? Nie najlepszy wynik miał. Nawet przeskoczył go...
Pan miał jaki wynik?
Dosyć słaby w ostatnich wyborach, to przyznaję otwarcie, ale w wyborach
nikt nie odbiera panu prawa do mandatu.
Ale ja nie jestem drugą osobą w państwie. Byście mogli mnie oceniać, gdybym był drugą osobą w państwie. Ja jestem zwykłym szeregowym posłem.
Dobrze.
Natomiast ktoś spowodował, że postkomunista jest drugą osobą w państwie.
Wyborcy zagłosowali na człowieka, który miał więcej głosów od pana.
Więc
teoretycznie ma więcej głosów od pana.
Umowy koalicyjnej, bo taką mamy dzisiaj koalicję. Ale zobaczymy, będziemy się przyglądać. I na koniec chciałam was zapytać o Bazyla Kerskiego. Bazyl Kerski kończy swoją kadencję, będzie tylko do końca roku szefem Europejskiego Centrum Solidarności. Był tu przez wiele, wiele lat, od 2011 roku. Chciałam zapytać o ocenę, szczególnie, że mamy tutaj byłego wiceministra kultury, pan Jarosław Sellin, wielokrotnie i aktywnie się wypowiadał, więc proszę.
Znowu ten sam problem, bo Bazyla Kerskiego znam osobiście i też osobiście lubię, ale ocena jest surowa i krytyczna. Dlatego, że pamiętam, jak 20 lat temu to ECS stworzyliśmy. Była trochę inna sytuacja, bo był popis. Była nadzieja na popis, że wszystkie siły postsolidarnościowe będą razem, tak?
To się wydaje, że to nierealne.
Potem to się podzieliło. I mimo to, że się to podzieliło, to uważam, że ECS powinien był się starać przez te całe lata na łączenie tych środowisk i oddawanie sprawiedliwości wszystkim nurtom Solidarności. Tymczasem tak nie było niestety w ostatnich latach. ECS, ze względu na to, że główny głos w funkcjonowaniu tej instytucji ma miasto Gdańsk i marszałek województwa, a oni są z jednego środowiska politycznego, zostało zawłaszczone przez to środowisko polityczne. I dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją taką, pani redaktor, że o 16 jest spotkanie z byłym prezydentem przez 10 lat, byłym prezydentem Polski Andrzejem Dudą, z liderem Solidarności Piotrem Dudą, nie w ECS-ie, tylko w sali BHP, bo to się tak podzieliło, że oni mają ECS, a
dobrze, ale
konserwatyści
panie pośle,
i prawica
był pan przez wiele lat wiceministrem kultury. Miał pan na to wpływ.
Nie, właśnie nie miałem.
Także finansowy.
Nie.
Przypomnijmy, co zrobił pański rząd, jeśli chodzi o finanse ECS-u.
Obciął
umowę. To finansowanie.
Nie, to nieprawda. Pani
i organizowano
redaktor, pani
redaktor, publiczną...
To nie jest prawda. W umowie było napisane 4 miliony daje ministerstwo, ileś tam daje miasto, ileś tam daje marszałek i myśmy 4 miliony przez 8 lat wypłacali na ECS. Mimo, że to była instytucja, gdzie sobie politycy politycy Platformy konferencje prasowe, organizowali kampanię tam w tym gmachu robili, nawet wbrew wiedzy czasami Bazyla Kerskiego to robili. I mimo, że tak zwana miękka narracja w tej instytucji w sprawie historii Solidarności była słaba, była ideologiczna i przekręcona na jedną stronę. I mimo,
nadal
że
pan tak uważa?
I mimo, że ECS, bo ja miałem dostęp do informacji, ECS jest instytucją regionalną. Polska nie przyjeżdża do Gdańska zwiedzać ECS, tak jak na przykład Polska przyjeżdża do Warszawy i musi obowiązkowo zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie, oczywiście, że przyjeżdża.
Nie,
tak. Zagraniczni goście i ogólnie przynajmniej na uniwersytecie.
Mylicie się państwo, ja miałem...
Dobrze, sprawdzimy
ja
te statystyki,
dane.
Ale widać, ja ludzie, że przyjeżdżają.
Przyjeżdża przede wszystkim region, z Polski słabo, a z zagranicy bardzo słabo.
Dobrze,
a nie tak miało być.
Bazyl Kerski.
No, wydaje mi się, że bardzo umiejętnie potrafił zarządzać tym trudnym czasem, zwłaszcza za PiS-u, kiedy te środki zostały okrojone, kiedy nie dało się w ogóle funkcjonować z obecnym związkiem, kiedy nie dało się szukać jakiegoś takiego kompromisu, ponieważ no, jedna strona proponuje zakłamywanie historii, tak? Wykreślanie mojego ojca z kart historii, czy dopisywanie mu tylko jakiegoś epizodu jego życia, który uważacie za jedyną prawdę słuszną. I taką, którą należy prezentować. Zamiast pokazywać wielkość tamtego związku, zamiast pokazywać to, co robił ECS pod rządami Karskiego, to znaczy pokazywać wielkość Solidarności, tego ruchu społecznego, tego 10-milionowego zrywu, który jednoczył różne środowiska polityczne. O tym mówiliśmy na początku, kiedy kładliśmy kamień węgielny pod ECS. Pamiętacie to wydarzenie? Liderzy europejscy zjechali tutaj do Gdańska. Piękna uroczystość, wspaniała rzecz, która jednoczyła nas wszystkich.
Ale 20 lat minęło.
Po 20 latach możemy powiedzieć tylko jedno. Zapominamy o prawdziwym duchu Solidarności, o tym, czym była Solidarność. O tym przede wszystkim, że to nie był chrześcijański tylko ruch, tylko był to ruch społeczny. To był ruch społeczny, który jednoczył ludzi, którzy byli wierzący i niewierzący. Tak, religia oczywiście odgrywała duże, miała duże znaczenie w tym ruchu, ale jeżeli teraz mi pan powie, że tam nie byli ludzie, którzy mieli też inne podejście.
Byli, ale szanowali...
No ale pan teraz tego nie szanuje.
Różni ludzie tam... To był przede wszystkim jednak ruch robotników, to był ruch ludowy. Ludowy, masowy, który walczył w dużej mierze, postulaty Solidarności, państwo je przecież doskonale znają, były o sprawach socjalnych i tego zresztą właśnie tej tradycji życzę ECS-owi więcej oddolności, bo tego brakowało za kadencji Bazyla Kerskiego, tej oddolnej też pracowniczej demokracji. To był jeden z tych ludzi właśnie wieloletnich dyrektorów, którzy na stworzenie na przykład związku zawodowego we własnym zakładzie pracy reagują, jakby był prześladowany, podczas gdy jest to po prostu normalne narzędzie, którym można walczyć o warunki pracy i zresztą nawiązujące do tego, czym była Solidarność, związkiem zawodowym, masowym buntem nie państwa elit politycznych od 20 lat, tylko ludzi, którzy walczyli o swoje sprawy w dużej mierze. Te pierwsze postulaty przecież to nie były postulaty ani chrześcijańskie, ani prokapitalistyczne i tej pamięci życzę nam wszystkim, jeżeli chodzi o Europejskie Centrum Solidarności.
Kończy się era Bazyla Kerskiego, zobaczymy, kto będzie po nim. Barbara Brzezicka, Partia Razem, Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Wałęsa.
Miłego tygodnia.
Koalicja
życzę.
Obywatelska, bardzo serdecznie wam dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia, mówi Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.